straszyłam po prostu nianiek. Tak sobie żartowałam, że właściwie to nie żartowałam. Dzieciom tak swoim mówię, że ja go sobie wymodliłam. Jako młoda dziewczyna. Podziwiałam Krzysztofa trochę za to, że on na samym początku, ja go nazywałam, że on jest takim fanatyczny. Ale w miarę jak został ojcem, zaczęliśmy mieć zupełnie inne problemy. I tak jak gdyby zdał sobie sprawę, że nie każdy człowiek jest taki sam, nie każdego można zaszufladkować i oczekiwać od niego tego samego, czego oczekuje od siebie. Sama widziałam tak, jak się w nim to zmienia, że nabrał dystansu i do siebie, i do ludzi, i mają prawo być inni. Jeśli ktoś mu za bardzo nie odpowiadał, to trzymał te osoby na dystans, ale starał się, żeby nie robić z tego człowieka wroga. To taka ciekawa rodzina, bo u nich słowo to jest coś takiego jak święta rzecz. Jest ich wielu, tych chłopaków i jedna dziewczyna. Wiadomo, że jak oni coś obiecują, to dotrzymają słowa, żeby tam mieli sami stracić.
Ja wam w ogóle, jeżeli chodzi o elegancję, to byłam od małego, od małej młodej dziewczynki. Właśnie się mówiłam z chłopakiem, a nie miał eleganckiej koszuli, krawatu i tak dalej, koniec, kropka. I mój mąż właśnie był zawsze taki bardzo elegancki. I co mi się podobało, że nie był taki banalny, nie mówił za dużo takich miłych słów, a pani jest piękna, pani jest tego, właśnie tego nie mówi. I to mi się bardzo podobało, bo uważałam, że jest szczery. No po co mówić takie komplimenty, jak my wiemy, że to są takie sztuczne. A poza tym w ogóle był bardzo przystojny, to nie ma o co mówić, tylko że potem to nie było tego widać naszej różnicy wieku, ale jak ja miałam lat 18, a on miał prawie 30 i on już był taki siwawy, to dla mnie to był taki, jak ja go pamiętam, taki pan, który na pewno ma żonę, już ma dzieci. Tak rzeczywiście dla mnie taki starszy pan, który na przykład prosi mnie na zabawę, to jest po prostu było, no jak z takim starszym panem można iść na zabawę. No i wtedy pamiętam, jak powiedziałam, mój druhu, ja przecież z wujami nie chodzę na zabawę.
Jako brat, no tak szczerze mówiąc, to myśmy bardzo mało sobą przebywali, dlatego że między nami było 7 lat różnicy i jak ja poszłam do podstawówki, to brat już praktycznie pojechał do Warszawy do seminarium. No ale do ostatnich dni jego zawsze mogłam liczyć na niego, zawsze mnie wspierał. No i Warszawa, Hajnówka, to w międzyczasie przystanek w Białymstoku do mamy. 4 lata w seminarium, potem 2 lata w Jabłecznej i wielka radość była, jak powiedział, że wraca do Supraśla, że został przeniesiony. No to już mama nie mogła się wtedy nacieszyć, bo już codziennie kursowała tylko Supraś, Białystok, Supraś, Białystok. No to był taki chyba najlepszy, dla mojej mamy taki najlepszy okres, jak brat był właśnie blisko tu w Supraślu.
Justyna wiecznie nie miała czasu, no bo to harcerstwo, bo to lekcje śpiewu, bo to na gitarze trzeba się nauczyć grać. A czego ona tam nie wymyślała? No. A to trzeba mu czego ratownika zdać? Po co ci ten ratownik? Wiecznie coś dodatkowego musiała zdobywać. Jakieś te swoje kursy zawsze miała dodatkowe. I nie żebyśmy tam sami to jej proponowali. Ona to samo wszystko wynajdywała. No.
Po prostu rozwijała się, wtedy to było widać. Ona miała mnóstwo kontaktów, mnóstwo przyjaciół. To było takie fajne.
Tych dni razem spędzonych było w sumie niewiele. Bo musiałam wyrywać ciągle Krzysztofa od tych jego obowiązków. Właściwie w momencie, kiedy Krzysztof wchodził do domu, on wiedział, że jest w domu i polityki już nie ma, chyba że ja sama ją wywołam, albo on się podzieli jakimiś szczególnymi spostrzeżeniami. Mam w pamięci takie obrazki, kiedy Krzysztof przychodzi taki zmęczony, taki wypruty zupełnie z energii i kładzie się na wersalce, a widzę, jak już dzieci dopadają go z jednej strony, z drugiej strony. Kasia na tatę i już mu tam za wąsy szarpie. Straszne rzeczy tam z nim robili. A on sobie niby zmęczony, ale pozwalał na wszystko. I tak w sumie cieszył się. Myślę, że dziećmi bardzo się cieszył, bo ten czas, który z nimi spędzał, to taki zawsze był cenny i dla nich, i dla niego. Myślę, że nawet akumulatory mu te ładowały, bo w nich była taka niecierpliwość. Oni chcieli jak najwięcej z nim być. Tak zapytałam Pawła, najmłodszego naszego synka, czy jemu nie jest smutno? Co on czuje? Bo tak mało mówi w ogóle, nie chce rozmawiać o tym. To on tylko westchnął, mówi, mamo, co ja mam powiedzieć? Przecież wiesz, no nie będzie już tak wesoło, jak było. Rzeczywiście coś w tym jest, bo on był faktycznie, Krzysztof, miał w sobie taką pozytywną energię.
Znaczy ja sama byłam bardzo wychowana przez harcerstwo i dlatego może nigdy w życiu nie broniłam mężowi pracy społecznej, nigdy. I tutaj muszę się przyznać, że mam takie czyste sumienie, że jednak życie się kończy i proszę sobie wyobrazić, żeby nie pozwolił robić tego, co on kochał. Tym bardziej, że myśmy to robili wszyscy po normalnym dniu pracy. No on w ogóle, po pierwsze, jeżeli chodzi o religijność, o patriotyzm, to on był bez żadnego ale. No jeżeli chodzi o polskość, to było fantastyczne. Tak to było z dziećmi i no, w ogóle u nas innej atmosfery w domu nie było. Tylko taka.
Przyszły te skoki, ta pasja lotnicza, no to już wtedy. W pierwszym okresie, jak zaczynała, te lądowania na Jabłonkach, jak były, no to koleżanką, która zaczynała, to tato zabronił, nie? No i ja próbowałem oczywiście, no ale to skończyło się na tato, a potem tatuśku, tatuśku i poszło dalej.
Nie myślę, że to jest niebezpieczne. Nie, już później nie. Człowiek tak przyzwyczaja się do tego, że to jest normalne, że jedzie na skoki, tam nic nie może się zdarzyć złego i wraca. I to było takie normalne już później. Tak jak zaczynała pracę też w locie, to tak samo. No. Na początku to jest taki, no, że to takie niebezpieczne, a później to jest takie normalne, no idzie do pracy. Jak zaczęła jeździć samochodem, to chyba najbardziej tego się bałam, że jak przyjeżdżała zmęczona i wracała do Warszawy, to się tego bałam, żeby szczęśliwie dojechała. Nigdy człowiek nie pomyślał, że coś tam może się akurat gdzieś tam wysoko jej zdarzyć, przydarzy się coś takiego. Bo to było na początku to tak, mamusiu, ja tylko będę na okres wakacji, no a później od razu z tego przeszła na spółkę. Jak umowa tu się skończyła, także od razu praktycznie nie mając przerwy przeszła do spółki.
No ona też była zadowolona, bo mówi, tam więcej tych samolotów i więcej tego rozbierania tych silników. I to tylko ją interesowało w zasadzie. W tym spetwułku to już tak, no bo gdzie może być bezpieczniej, nie? Gdzie może być bezpieczniej?
Ja akurat jechałam do koleżanki mamy na pogrzeb. Jedna z nich przychodzi i mówi, Basia, mówi, ty słyszałeś, że samolot prezydencki się rozbił? A twój brat nie leciał do Smoleńska? I właśnie taki, nawet dzisiaj jak mówię, to aż mnie przeszywa. I on się, no, zaraz zadzwonię, to będę spokojna. I dzwonię do jego na komórkę. Nikt nie odbiera. Myślę, a jeszcze raz spróbuję. I ktoś odbiera komórkę jego. Ja mówię, gdzie ty jesteś? A do mnie się odzywa jego kierowca i mówi, pani Basiu, Władyka poleciał do Smoleńska. W taksówkę i do mamy. Już jak przyjechałam do mamy, to mama prawie nieprzytomna była. No na okrągło tylko płakała, za głowę się trzymała i no nie mogła uwierzyć w to, że jego nie ma już. Te 40 dni. I mama mówi, że wiesz co, ja chcę jeszcze do Supraśla pojechać. I taki właśnie, dopiero sobie potem ten fakt skojarzyłam, bo mama już nie dała rady z samochodu wysiąść. I mówi do mnie, że mówi, wiesz co, to idź ty sama do krypty, bo ja chyba nie dojdę. I ja poszłam sama do krypty i tak weszłam. A że mama bardzo często chorowała ostatnio, i tak zwróciłam się do brata. Ja mówię, weź mi pomóż, bo ja chyba sobie z mamą nie poradzę. I tak było, że w niedzielę, w ten sam dzień wieczorem, odwiozłam mamę do szpitala. Ja mówię, zobaczysz, będzie dobrze. A ona mówi, ty nie wiesz, jak to boli, jak się swoje dziecko do grobu kładzie. I to były ostatnie słowa, które mama powiedziała.
Bo ja też zostałam zaproszona, ale ja żyję, byłam po operacjach, więc ja nie dałam rady. I on wziął córkę, myślał, że jeszcze jakoś byłaby załatwił, tylko że ona miała angielski paszport i nie dali jej wizy. I rano wstają, w piątek, jak mówi się mój tatusiu, to co, pójdziemy teraz do muzeum jakiegoś na miasto? On mówi, nie kochana, pójdziemy do Drucha Ścicha, powiem jemu czuwaj i powiem, że jadę do jego chłopców, pozdrowię ich. I tak było, pojechali. Jakusia mówi, że tak, prawda, chodził, taki był trochę zmęczony. No i ona mu zrobiła zdjęcie. To było zdjęcie na ścianie, na której on spoczywa. I to dziwne, że głowa jest tam, gdzie jest jego głowa. I powiedział, czuwaj cichu, jadę do twoich chłopców. Jak to nic nie wiadomo, prawda?
Jednego dnia akceptuje się to, co się ma. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że mam strasznie dużo. Bo jak na te moje dzieci patrzę, to tak... To właściwie od tego momentu wypadku, to te dzieci to jakieś takie stały się straszliwie cenne i ważne, bo zdałam sobie sprawę, że strata kogoś bliskiego jest tak bolesna. My tak normalnie funkcjonujemy. Na początku oczywiście było strasznie, ale Krzysztof zostawił po sobie strasznie dużo. Tymczasem myślę, może nie zasłużyliśmy na to, żeby ci ludzie tak oddani z prawie polskiej godności byli wśród nas. Żeby oni się z nami męczyli, bo tak trzeba powiedzieć, że oni się po prostu męczyli. Mieli dylemat, czy iść na łatwiznę, czy zostać sobą. Próbowałam, tak zastanawiałam się, czy ja powinnam brać udział w celebrowaniu, że tak powiem, śmierci. Ja wolę celebrować jego życie, mogę je wspominać. Tak czasem myślę, że gdyby chociaż połowa facetów w Polsce była taka jak Krzysztof, gdyby to byli tak odpowiedzialni ludzie i tak dobrzy mężowie i ojcowie, to u nas by było cudownie.
A wie pani, jak przyjechała trumna na lotnisku i niby tyle ludzi jest, ale jak ja podeszłam tam, to nikogo nie było, tylko byłam sama. Tak. I tak się przytuliłam do męża i przeprosiłam go, że jeżeli kiedykolwiek jakąś mu przykrość zrobiłam, to go bardzo przepraszam. Bo nie ma ludzi perfekt, na pewno były takie momenty i przeprosiłam go.
Takich prostych czynności. Telefonów, SMS-ów, przytulenia. Na wszystko miała radę. Zawsze mówiła, Manuś, nie bój się, wszystko będzie dobrze. Takich najprostszych czynności, że przyjeżdżała, opowiadała, przytulała się.
No teraz tylko ta pamięć została i tyle. No my chyba zostaniemy już do końca. Już do końca w tej żałobie.
Już nigdy nie będzie tak samo. Najgorsze są uroczystości rodzinne, święta. Tylko wiara trzeba, że jest jej tam dobrze, że jest jej tam dobrze.
I tak mówił. Jak będzie stary i na emeryturze, to przyjdzie dożywać do supraśla. No nikt nie myślał, że w takim wieku i w taki sposób wróci.
Najgorsze jest chodzenie do kościoła sami. myśmy tak zawsze siedzieli w trzeciej ławce. I on siedział pierwszy, ja siedziałam drugą. Ja miałam taki moment, ja zamiast usiąść na jego miejscu, to ja usiadłam na swoim. I kiedy, prawda, modliłam się i ktoś przyszedł, jakiś pan, i ja zobaczyłam jego buty. Ja dostałam takiego szoku, że ja musiałam wstać i wyjść z kościoła i pójść do domu. Dla mnie właśnie chodzenie do kościoła same jest najgorsze.
Strasznie mi brakuje tego czekania i tych jego takich fajnych powrotów. Na początku tak sobie myślałam, może łatwiej mi jest znosić jego nieobecność, jego, że go nie ma. A jednak ta świadomość, że nie wróci, jest taka przygnębiająca. Tym bardziej, że on mi kiedyś obiecał, że się zestarzyjemy razem. Tak myśleliśmy, że po prostu będzie kiedyś więcej czasu na to, że jako wiekowi ludzie pójdziemy sobie na spacer. To takie piękne marzenie.